Nowe, stare, oprawione w skórę, elektroniczne, grube, kieszonkowe, poczytne, zapomniane. Jednym słowem, książki. Agata Nalichowska zaprasza na nowy odcinek podcastu #GZW, goście z wydawnictwa.
Papież Benedykt XVI w 2007 roku oficjalnie zatwierdził do odprawiania biblijną drogę krzyżową, pozwalającą na przeżycie męki pańskiej dokładnie tak, jak oddano ją w Piśmie Świętym, czyli jak. Z tematem postanowiły zmierzyć się kobiety dostrzegające obecność i działanie Boga w swoim życiu. Zmierzyć się, a nawet pójść krok dalej i wejść na drogę światła. O publikacji Droga 28 kroków do światła, która ukazała się nakładem wydawnictwa Stacja 7, porozmawiam z Adelą Lemańską, mamą, kulturoznawcą, świecką misjonarką zakochaną w Piśmie Świętym i inspiratorką tego dzieła, które stało się pretekstem dzisiejszego spotkania.
Dzień dobry.
Moim gościem jest także Anna Greckel. Jak czytamy w notce biograficznej, z wykształcenia psycholog, a z wyboru szczęśliwa żona Roberta i mama dwóch wyjątkowych dziewczynek, Michalinki i Magdalenki, oraz jedna ze współautorek książki. Szczęść Boże. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Adelo, jest pani inspiratorką, ale jak już mogliśmy usłyszeć, nie jedyną autorką dzieła, o którym mamy rozmawiać. Publikacja jest efektem współpracy bożych influencerek. Czy można was tak nazwać? Kim jesteście?
Droga to wspólne dzieło 22 kobiet. Większość z autorek to uczestniczki kobiecej grupki biblijnej. Spotykamy się online co tydzień, późno wieczorem. Większość z nas to mamy, niektóre wielodzietne, więc gdy dzieci pójdą już spać, kiedy w domu zrobi się cicho, siadamy przed komputer i właśnie niektórym jeszcze pewnie nas trudno by było wyjść z domu ze względu na malutkie dzieci, niemowlaki jeszcze na piersi, więc spotykamy się online i rozważamy co tydzień Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. Inne autorki to kobiety, które poznałam na rekolekcjach, które znam z kobiecej konferencji religijnej, z formacji misyjnej, którą przeszłam przed wyjazdem na misję, czy też z grupy biblijnej dla mam działającej przy poznańskich Dominikanach. Niektóre z nas faktycznie funkcjonują jako katolickie influencerki. Chyba najbardziej znana jest Ola Połomska, która prowadzi na Instagramie konto Boska Córka. Jest Beata, która prowadzi konto Kawa z Bogiem. Czy Adriana Kwiatkowska, która na swoim Facebooku co niedzielę publikuje swoje refleksje do niedzielnych czytań. Część z nas działa w internecie, a część na żywo, ponieważ kilka z nas prowadzi takie podobne grupy biblijne, kobiece, czy też po prostu grupy biblijne przy swoich parafiach. Ja zresztą też taką grupę prowadzę w Suchym Lesie pod Poznaniem. Wiele z nas natomiast na co dzień pracuje, czy zajmuje się dziećmi, więc niektóre z nas mają, że tak powiem, dwójkę, trójkę, czwórkę, czy nawet siódemkę followersów. I dla nich przede wszystkim są te kobiety najważniejszymi influencerkami. Co jak widać, nie wyklucza dzielenia się swoimi doświadczeniami duchowymi szerzej.
Do tej współpracy będę jeszcze chciała powrócić, ale na razie zwróćmy naszą uwagę ku książce Droga 28 kroków do światła. Na pierwszy rzut oka ta książka to kolejny z wielu dostępnych na rynku wydawniczym zbiór rozważań do wykorzystania w czasie odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej, nabożeństwa Drogi Światła. Ale gdy przyjrzymy się bliżej, to sprawa nie jest taka prosta. Czy możemy przybliżyć ideę tej publikacji?
Biblijna Droga Krzyżowa została zatwierdzona przez papieża Benedykta w 2007 roku jako nowa, oficjalna, też zatwierdzona wersja tego nabożeństwa. Jest ona w całości oparta na Biblii, na Ewangeliach, więc wszystkie stacje, które, też 14 stacji, wszystkie stacje są, możemy o nich przeczytać w Biblii. Nie wiem, czy są Państwo świadomi, że w tradycyjnej Drodze Krzyżowej są stacje, które nie znajdują potwierdzenia w Ewangeliach, ale pochodzą z apokryfów, gdzieś tam z przekazu tradycyjnego, więc na przykład stacja Weronika ociera twarz Panu Jezusowi, tej stacji nie znajdziemy w biblijnej Drodze Krzyżowej. Są natomiast inne stacje, których nie znajdziemy w tradycyjnej wersji tego nabożeństwa, a więc na przykład Pan Jezus obiecuje raj dobremu Łotrowi, czy trzykrotne zaparcie się Piotra. Droga Światła natomiast to też 14 stacji, natomiast tych, które wydarzeń, które przeżywamy z Jezusem zmartwychwstałym. A więc pierwsza stacja to Jezus powstaje z martwych i potem spotykamy Jezusa w kolejnych sytuacjach, kiedy ukazuje się Marii Magdalenie, kiedy spotyka uczniów w drodze do Emaus, kiedy pozwala Tomaszowi dotknąć swych ran, kiedy przygotowuje dla uczniów śniadanie na brzegu jeziora, kiedy posyła ich z misją, kiedy posyła im swojego ducha.
Tutaj już troszeczkę wybrzmiało, ale jeszcze dopytam, bo temat Drogi Światła, choć nie jest jeszcze bardzo popularny, nie powinien być obcy naszym słuchaczom. W latach ubiegłych na antenie Radia Jasna Góra pojawiały się materiały tłumaczące, czym ona jest. Między innymi wywiad z biskupem Piotrem Gregerem, przewodniczącym Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ale dziś chciałabym, by opowiedziały Panie o spojrzeniu autorek na tą rzeczywistość. Droga Światła, czyli?
Więc jest to nabożeństwo radosne, które pozwala właśnie przeżyć tą radość zmartwychwstania, tą kwintesencję naszej wiary. Mi zawsze bardzo tego brakowało w przeżywaniu Wielkanocy. Mamy ten 40-dniowy post, podejmujemy różne wyrzeczenia. Mamy nabożeństwo właśnie Drogi Krzyżowej, Gorzki Żali, robimy postanowienia. Natomiast potem przychodzi Wielkanoc, oczywiście świętujemy radośnie 1-2 dni. I potem oczywiście jest długi okres, 50-dniowy okres wielkanocny. Natomiast brakuje jak gdyby form, którymi moglibyśmy to zaznaczyć, naprawdę poświętować i się tym ucieszyć. Dlatego bardzo się ucieszyłam, że jest coś takiego jak Droga Światła i też w swoim domu kilka lat temu wydrukowałam obrazki kolejnych stacji, porozmieszałam w różne miejsca domu i w ten sposób też w mojej rodzinie przeżyliśmy Drogę Światła. Skąd ten pomysł na napisanie rozważań? No, moje własne doświadczenia z uczestnictwem w Drodze Krzyżowej jako dziecko i jako nastolatka, piszę o tym we wstępie do książki, nie są dobre. Myślę, że to efekt częstej niestety przypadłości w naszym polskim kościele. Skupiamy się bardzo na grzechu, a nie na miłości Boga. Słyszymy podczas tych nabożeństw pieśni, na przykład to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Podczas gdy prawdziwą Ewangelią jest fakt, że Jezus z miłości sam zdecydował się na taką śmierć. Zwłaszcza w Ewangelii Jana mocno to widzimy, on sam reżyseruje swoją mękę. Wychodzi szukającym naprzeciw tym, którzy chcą go aresztować. Pyta, kogo szukacie? Oni mówią, Jezusa z Nazaretu. A on mówi, oto jestem. Wtedy oni padają na twarz. Ponadto często słyszymy w Kościele moralizowanie, skupiamy się na tym, na zachowaniu, tak jakby to nawrócenie to miało być zmiana jakiegoś naszych zachowań. Staramy się wtedy doskoczyć do jakiejś poprzeczki i tak naprawdę samemu zasłużyć na zbawienie. Podczas gdy katechizm Kościoła katolickiego mówi, ostatnio o tym przeczytałam, właśnie ten punkt i on mnie zachwycił, że nie istnieje względem Boga zasługa człowieka. Czytamy też w kolejnym punkcie, że powołanie do życia wiecznego zależy całkowicie od darmowej inicjatywy Boga. Dlaczego tak mało o tym słyszymy? Jestem tym właściwie zbulwersowana i podejrzewam, że niektórzy z Państwa słuchając tego mogą mieć wrażenie, że są to jakieś heretyckie nauki, podczas gdy ja cytuję właśnie katechizm Kościoła katolickiego. Dlatego mogę więc powiedzieć, że jakimś zaczynem, z którego wyrosła inicjatywa napisania tych rozważań, jest właśnie zachwyt Bożą łaską, Bożym miłosierdziem, też osobistą relacją z Jezusem. To, co jest wyjątkowego, myślę, w tych rozważaniach, to też język, którego używamy. Taki bardzo przyziemny, codzienny, takim, mówiłam wszystkim autorkom, żeby pisały tak, jakby mogły o tym wydarzeniu, tę swoją refleksję opowiedzieć koleżance przy kawie. Żeby nie używać sformułowań zbyt skomplikowanych, zarezerwowanych gdzieś tylko do języka kościelnego. Znamy takie wyrażenia, prawda? Rychło. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację. Że kto z nas na co dzień używa słowa rychło, tak? Miłować zamiast kochać. No, rozumiem, że mogą być jakieś powody, dla którego takich słów można też używać. Natomiast nasze rozważania są bardzo życiowe. I piszemy też o tym, jak tego Jezusa, czy to męce, czy zmartwychwstałego spotykamy w naszym codziennym życiu, w zwyczajnych sytuacjach. Wspominamy porody, choroby, trudne sytuacje z dziećmi, relacje rodzinne. Wszystko to jest bardzo oparte na życiu.
Tak, dokładnie tak jak Aterka powiedziała, to co przede wszystkim nasze rozważania wyróżnia i charakteryzuje, to to, że to są bardzo osobiste rozważania właśnie kobiet, dotyczące tego, jak Pan Jezus w swojej żywej obecności działa w naszym życiu. I zarówno właśnie w kontekście Drogi Krzyżowej, jak i Drogi Światła pojawiają się tam takie rozważania właśnie, w których widać to, jak w trudnych sytuacjach naszego życia, właśnie w takich momentach, kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia i trudu, jak obecność Jezusa może te sytuacje przemieniać, ale też właśnie tak jak bardzo często w Drodze Światła pojawiają się takie rozważania, w których dzielimy się tym, jak Pan Jezus właśnie w jakiś cudowny sposób zainterweniował w naszym życiu. Często doświadczeniem jakiegoś cudu, tak w moim przypadku właśnie był to też cud po operacji córki, także też tym doświadczeniem właśnie w tej Drodze Światła się dzielę z czytelnikami. Myślę, że jakby zasadniczo naszym takim wielkim pragnieniem jest przekazanie tego, że kiedy podejmiemy taką próbę zbudowania takiej osobistej relacji z Jezusem, takiego poszukiwania Go w swoim życiu, właśnie w swoim własnym, prywatnym życiu, to naprawdę każdego dnia w ogromnej ilości sytuacji jesteśmy w stanie doświadczać Jego obecności, słyszeć Jego głos, doświadczać Jego interwencji, że to jest taka relacja, do której On nas po prostu zaprasza i taka relacja, która może przemienić całkowicie nasze życie. Nie jest to żadna nauka, nie jest to właśnie takie moralizowanie, nie jest to też taka walka jakby z samym sobą, taka walka właśnie o to, żeby doskoczyć do jakichś ideałów. Jest to właśnie taka dla nas takie pragnienie serca o to, żeby z Panem Jezusem budować właśnie osobistą relację, żeby słuchać Go osobiście, żeby doświadczać Jego obecności właśnie osobiście. I myślę, że z takiego pragnienia właśnie wynika, z takiego właśnie pragnienia naszych serc płyną te rozważania.
I to, co jeszcze myślę jest ważne dla nas właśnie w kontekście tych rozważań, które napisałyśmy do Drogi Krzyżowej i Drogi Światła, to właśnie to, że te rozważania są oparte na naszych osobistych doświadczeniach, są bardzo osadzone w codzienności. I przez to też innym kobietom jest łatwiej zobaczyć w nich siebie, jakieś swoje doświadczenia, albo po prostu to, jak można, w jaki sposób można zobaczyć Boga działającego w naszym życiu w codzienności. I myślę, że często też sama mam takie doświadczenie, że właśnie różnego rodzaju rozważania do Słowa Bożego, czy też nakazaniach, one są bardzo abstrakcyjne. Właśnie jakoś tak odnoszą się do różnych pojęć i bardzo często trudno jest je osadzić właśnie w codzienności swojego życia, bądź są tak abstrakcyjne, że właśnie jakoś trudno jest je w ogóle w swoim życiu zobaczyć. A to, na czym nam zależy i czego my doświadczyłyśmy, to właśnie to, że Pan Bóg ze swoją miłością przychodzi do każdej z nas, do każdego człowieka w ogóle, każdego dnia właśnie w jego różnych doświadczeniach, ale też w prostych czynnościach i chce być obecny nami. I to jest właśnie ta prawda, którą my chcemy się dzielić właśnie przez te rozważania. bo takiego Boga poznałyśmy i taki Bóg nas właśnie zachwycił i wierzymy głęboko, że właśnie do tego nas posyła, żebyśmy pokazywały innym, że właśnie On jest obecny, jest blisko każdego człowieka. Zarówno właśnie w chwilach pięknych, jak i też trudnych, że po prostu jest.
Tutaj jeszcze dopowiem, że jest króciutka trzecia część publikacji, która zawiera modlitwy mające nam pomóc w adoracji krzyża. To zaledwie kilka stronic z całej ponad 180-stronicowej publikacji, ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że te modlitwy zawarte w tej publikacji wywodzą się między innymi z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, czy też zostały napisane przez świętego Stanisława Papczyńskiego. To treści, a nie wspomniałam, w publikacji są także biogramy autorek. To treści, które odnajdziemy w książce Droga 28 kroków do światła. Przypominam, że ukazała się ona w wydawnictwie Stacja 7. Moimi gośćmi są Adela Lemańska, inspiratorka publikacji Droga 28 kroków do światła, wydawnictwo Stacja 7, i jeszcze jedna z autorek tej książki, Anna Greckel. W tej części naszej rozmowy chciałabym powrócić do zagadnienia współpracy, która zaistniała przy powstaniu książki. Bo o ile się nie mylę, pani Adelo, to nie jest pierwszy taki projekt, który zaproponowała pani kobietom, które dzielą się w codzienności doświadczeniem, swoim doświadczeniem Boga ze światem.
Dokładnie. Półtora roku temu wspólnie z 25 innymi kobietami napisałyśmy książkę Spotkałyśmy Pana, Jego Słowo w nas żyje. Wydało jej wydawnictwo Świętego Wojciecha. Są to takie kobiece refleksje do fragmentów biblijnych, bardzo osadzone w życiu i w codzienności. Pogrupowane są według fragmentów z listu Świętego Pawła, który mówi o tym, na przykład, że Ewangelia rzuca światło na nasze życie, że Bóg nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, że nam otwiera nową, życiodajną drogę, że nas przywobleka mocą, że nas uzdalnia. I w tym kluczu każde rozważenie opisuje, jak Bóg objawił się w jakiejś jednej konkretnej sytuacji, na przykład w zmaganiu z depresją, oczekiwaniu na dziecko, w towarzyszeniu mamie w ostatnich chwilach, także w tych radosnych sytuacjach, przy wykorzystywaniu swoich talentów, gdzieś w podróży, przy narodzinach dziecka, czy przy zwykłym rodzinnym niedzielnym obiedzie.
Jak wygląda współpraca przy takich projektach? Jedna osoba ma pomysł i co dalej?
Ja mam takie silne przekonanie, że to była inspiracja Ducha Świętego. Bóg nam dawał światło tylko na ten jeden pierwszy krok, więc to nie było jakieś takie spektakularne wydarzenie. I to nie była inicjatywa, która się zrodziła w jeden dzień, nie powstała w jeden dzień, ale krok po kroku zaczęło się od mojej medytacji, modlitwy nad Magnificat Maryi, gdzie bardzo mocno uderzyły mnie te słowa: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Pomyślałam sobie, że w moim życiu też Pan Bóg uczynił mi wielkie rzeczy i chciałabym napisać swój własny Magnificat. Gdzieś tak sama dla siebie zaczęłam spisywać tę historię ze swojego życia, gdzie uważałam, że gdzieś tam Pan Bóg ewidentnie zadziałał, że jestem Mu wdzięczna, że On jakoś się tak objawił. I spisałam sobie 10 takich historii. W tym samym czasie też sama poszukiwałam takiej pozycji książkowej, która by gdzieś prowadziła grupę biblijną dla mam, którą zainicjowałam w swojej parafii. Chodziło mi o taką pozycję właśnie pisaną bardzo przystępnym językiem, najlepiej osadzoną w realiach właśnie kobiet, mam. Nie chodziło mi o jakieś komentarze teologiczne, biblijne, tylko właśnie coś takiego bardzo praktycznego, do czego mogłybyśmy się z łatwością odnieść. Czegoś takiego nie znalazłam, więc zaczęła we mnie też kiełkować myśl, żeby po prostu taką książkę napisać. Kolejnym jakimś takim impulsem było to, że jedno z takich rozważań swoich osobistych wysłałam koleżance, która była w podobnej sytuacji, by u mnie Bóg jakoś już pokazał, pokazały ciąg dalszy i dla niej to było bardzo wartościowe, powiedziała, więc pomyślałam sobie, że ma to sens. Miałam już w głowie tę myśl, żeby napisać książkę, nawet mój mąż pytał się, dlaczego jeszcze nie piszesz? Ja mówię, przecież mamy dwójkę malutkich dzieci, noworodka, co ty do mnie mówisz? Zwłaszcza, że ja już właściwie napisałam tę historię i to nie tworzy książki. Natomiast po jakimś czasie to też jakaś gdzieś tam przyszła myśl podczas kazania na rekolekcjach. Była taka myśl, żeby zaprosić więcej osób do współpracy. Też to był czas pandemii, też ta grupka dla mam właśnie wspomniana gdzieś upadła, w ogóle mało było takich okazji do spotkania się, więc miałam takie pragnienie, żeby też słuchać, jak inni żyją wiarą, więc zaprosiłam jakąś pierwszą osobę, która mi przyszła na myśl. Wiedziałam, że ma głębokie życie duchowe, właśnie zawsze mnie inspirowała, dzieliła się swoimi refleksjami na Facebooku, więc jej to zaproponowałam. Ona się zgodziła i przysłała mi swoje teksty. I tak krok po kroku, jedna po drugiej zapraszałam koleżanki, gdzieś też wyszukiwałam nowe osoby, które gdzieś w internecie się odsłaniały z takimi swoimi przeżyciami duchowymi. I tak zebrało się właśnie 25 osób. Nikomu nie mogłam obiecać, że powstanie z tego książka. Natomiast jak już miałam całość tekstu, zredagowałam, poukładałam i wysłałam propozycję wydawniczą, to ja już byłam przekonana, że ktoś to musi wydać, bo to jest po prostu Boże dzieło. No i faktycznie wydawnictwo Świętego Wojciecha bardzo ładnie wydało książkę. Spotkałyśmy Pana, Jego Słowo w nas żyje. Ta współpraca z tymi kobietami, autorkami, Spotkałyśmy Pana było niesamowitym właśnie doświadczeniem tego, jak Bóg działa w życiu nas wszystkich, jak kolejne osoby wysyłały mi swoje świadectwa. To było takie bardzo ekscytujące otworzyć kolejny plik, załącznik maila i przeczytać o Bożych działaniach. Także bardzo się cieszę z tej publikacji.
Czy istotne jest, by takie wydawnictwa, a może i szersza współpraca w internecie, organizowaniu spotkań, wspieraniu się nawzajem istniała? By kobiety będące w kościele i pragnące aktywnie uczestniczyć w jego misji wiedziały, że nie są same?
Ja myślę, że dla nas taka współpraca kobiet jest niesamowicie ważna. Ja też osobiście mam takie doświadczenia właśnie gdzieś tak z przeszłości. Zazwyczaj miałam taką trudność w budowaniu relacji z kobietami. Raczej miałam zawsze więcej kolegów niż koleżanek. Natomiast właśnie od kiedy zostałam mamą, od kiedy też przeszłam taką trudną drogę właśnie pobytu w szpitalu z dzieckiem, odnalazłam właśnie w kobietach takie niesamowite wsparcie, niesamowitą też głębię tych relacji, taką naprawdę przemieniającą, nieoceniającą i doświadczyłam tego, jak bardzo takie relacje kobiece są ważne, jak bardzo mamy też doświadczenia wspólne, choć niekoniecznie właśnie musimy być nawet na tym samym etapie życia, ale takie wspólne patrzenie na różne problemy, na różne sytuacje w naszym życiu, trudności. Jak bardzo to jest jednoczące i właśnie w tej różnorodności ubogacające. Także ja myślę, że te takie właśnie nasze kobiece relacje są właśnie niezwykle głębokie i na takim przeżywane właśnie na takim głębokim poziomie naprawdę mogą przemieniać życie i patrzenie, otwierać oczy na wiele spraw, także otwierać oczy na obecność Pana Boga i uszy na Jego głos.
Powrócę jeszcze do tego mojego pytania, jak taka współpraca, może i budowanie wspólnoty mogłoby się jeszcze realizować?
Ja myślę, że budowanie takich społeczności kobiet jest niezwykle ważne, bo to są takie miejsca, w których właśnie możemy się dzielić z innymi tym, jak my doświadczamy Pana Boga w naszym życiu, w jaki sposób On działa. Ja sama miałam bardzo długą trudność w znalezieniu chociażby jednej takiej osoby, z którą mogłabym się gdzieś tak duchowo, wewnętrznie, głęboko dzielić moimi przeżyciami. Teraz mam taką przyjaciółkę, najpierw miałam jedną, teraz już mam dużo szerszą taką grupę, właśnie z którą się dzielimy Słowem Bożym i tym, jak tego słowa doświadczamy w naszym życiu. Ale zasadniczo myślę, że właśnie wiele kobiet takich miejsc potrzebuje i poszukuje, ponieważ właśnie to nasze też przeżywanie w ogóle życia nas jako kobiet jest takie bardzo głębokie i bardzo często właśnie jesteśmy bardziej refleksyjne i właśnie może bardziej skore też do dzielenia. Także w takiej grupie sama doświadczyłam ogromnego wsparcia. Ogromna to była dla mnie też taka szkoła właśnie nauki o samej sobie, nauki o Bogu, ale też tego właśnie jak tak w osobisty sposób Jego doświadczać w moim życiu, jak budować tą relację jak się uczyć po prostu widzieć i słyszeć. Także myślę, że takie grupy naprawdę są bardzo wspierające w tym i no właśnie, też pokazują takie niesamowite bogactwo, jakie kobiety mogą wnosić do kościoła poprzez właśnie swoje doświadczenie Słowa Bożego.
I ostatnie pytanie, tym razem skierowane w przyszłość. Czy mają panie jeszcze jakieś plany, marzenia, które będą realizowane w najbliższym czasie albo może w jakiejś dalszej perspektywie? Oczywiście pytam o te plany związane z tworzeniem tej kobiecej, katolickiej, chrześcijańskiej społeczności.
No tak, i myślę, że jednym z owoców właśnie tej książki, którą tej Adelka jest inicjatorką, właśnie jednym z takich owoców jest to, że Pan Bóg dalej wlewa w nasze pragnienia to, żeby się dzielić tym doświadczeniem, żeby się dzielić takim doświadczeniem też Jego ogromnej miłości, żeby dzielić się też takim właśnie przesłaniem o Bożej miłości, o tym, że ona jest większa niż grzech i żeby dzielić się tym właśnie w taki osobisty sposób. Właśnie jest to, że właśnie obie mamy w sercu takie głębokie pragnienie, żeby dalej takie działania prowadzić i w związku z tym właśnie powołujemy do życia fundację, której właśnie główną misją będzie zapraszanie kobiet do właśnie dzielenia się Słowem Bożym, do rozważania tego słowa i podejmowania takiej osobistej refleksji we współudziale właśnie w różnych grupach biblijnych z innymi kobietami. I właściwie można powiedzieć, że już tutaj dużą część pracy mamy wykonaną, choć fundacja jeszcze formalnie nie istnieje. To właśnie jesteśmy na etapie dopinania tych formalności. Rozeznawałyśmy też dość długo, czy to jest coś, co powinnyśmy rozpoczynać. I właśnie myślę, że przez długi czas uczyłyśmy się w tym bardzo mocno słuchać tego, co Pan Jezus do nas mówi, poszukiwać w tym właśnie jakiegoś swojego miejsca. No i właśnie to jest efekt tego słuchania. Także mamy ogromną radość z tego, co nas jeszcze bardziej utwierdza właśnie w tym, że to jest takie miejsce, które, do którego nas Pan Jezus zaprosił. I docelowo właśnie planujemy, aby fundacja, która nazywać się będzie U Studni, Sięgamy Głębiej, właśnie zapraszała kobiety do rozważania Słowa Bożego, do dzielenia się tym Słowem właśnie w ramach takich grup biblijnych, które działałyby online. Docelowo też mamy takie pragnienie, żeby dzielić się, właśnie zapraszać do dzielenia się Słowem, swoim rozważeniem Słowa Bożego. Różne kobiety, żeby też dawać im taką przestrzeń do tego, żeby mogły właśnie opisać jakieś swoje doświadczenia w kontekście do niedzielnych Ewangelii, bo też właśnie widzimy, jakie to jest dla każdej z nas, właśnie która brała udział w ogóle w tym projekcie, która dostała takie zaproszenie właśnie, jaka to jest ogromna wartość, że może się tak swoim osobistym doświadczeniem podzielić z innymi. No i mamy też takie pragnienie właśnie tworzenia tutaj we współpracy również z osobami właśnie duchownymi, programów biblijnych właśnie dedykowanych dla kobiet, potem też może dla mam. Kiedy się tym dzielimy, mamy właśnie bardzo dużą radość w sercu, która wierzy, że jest właśnie takim owocem tego, że to jest w ten sposób realizujemy jakiś tutaj Boży zamysł i możemy się tą miłością Bożą dzielić.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć paniom tej umiejętności odpowiadania na co dzień na natchnienia Ducha Świętego i umiejętności ich dostrzegania. Moimi gośćmi były dziś Adela Lemańska i Anna Greckel, współautorki publikacji Droga 28 kroków do światła, książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Stacja 7. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Hashtag GZW. Goście z wydawnictwa. To podcast powstający w Radiu Jasna Góra.